Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dzisiaj opowiemy m.in. o historii księdza Stanisława Brzuski, bohatera Powstania Styczniowego. O powstaniu i o tej postaci opowiada film Powstaniec 1863. A naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W programie także m.in. fragmenty audycji dokumentalnej, do której wracamy, audycji poświęconej arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Bardzo ciekawy program poświęcony tej postaci powstał kilkanaście lat temu. A przypomnę, że rok 2024 to także rok dawnego wielkiego hierarchy i metropolity poznańskiego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od melodii z dawnych lat.
W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dalej tym cudów tych więcej, to trasa, to tunel, to gmach. I znowu olśnienie przy moim twe serce, szybko bije tak, jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Krakowskim przedmieściem ku schodom ruchomym i w dół. Przygodo, warszawska przygodo, gdzie szukać cię, jeśli nie tu? Na rynku przygrywa muzyka, do tańca podaje nam takt. Pograją choć prędzej naszego walczyka, jak przygoda to, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty.
Powstaniec 1863 to film biograficzny w reżyserii Tadeusza Syki. Opowiada o powstaniu styczniowym. Ukazano je z perspektywy kapelana, generała Stanisława Brzuski, organizatora i dowódcy oddziału powstańczego złożonego z chłopów walczących przeciwko rosyjskiemu imperium. Ksiądz Brzuska, nazywany przez Rosjan nieuchwytnym duchem, wzbudzał popłoch wśród wojsk przeciwnika, dając Polakom nadzieję na wyzwolenie. W kinach można już oglądać film Powstaniec 1863.
Ksiądz Brzusk.
To pierwszy od ponad 30 lat film fabularny opowiadający o powstaniu styczniowym. Tak zarekomendował film reżyser i producent Tadeusz Syka.
Przede wszystkim film Powstanie z 1863 to bardzo aktualna historia, która opowiada dokładnie to, co 160 lat temu działo się w Polsce, a jest to adekwatne do tego, co dzieje się w tej chwili za naszą wschodnią granicą w Ukrainie.
Postać głównego bohatera, księdza generała Stanisława Brzuskę, walczącego przeciw rosyjskiemu imperium, wykreował Sebastian Fabiański.
Myślę, że on był też genialnym strategiem, ale też niesiony wiarą, niesiony tym, co go wypełniało i to wszystko nie było przypadkowe, co on robił.
Ekipa dotarła do zapisków, w jakich bitwach ksiądz Brzuska brał udział, co powiedział, a także odnaleziono jego cenne przedmioty, jak zegarek i szable sprzed 160 lat. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio.
Naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Ksiądz Brzuska to jedna z ważniejszych postaci powstania styczniowego.
Tak, z wielu względów. Przede wszystkim był naczelnym kapelanem powstańczym. Spór między historykami toczy się o to, czy był tym kapelanem dla całego powstańczego wojska, czy tylko na terenie Podlasia. Ale przede wszystkim uznaje się, że jego egzekucja w Sokołowie Podlaskim w maju 1865 roku jest egzekucją ostatniego powstańca, dowódcy powstańczego. Po śmierci stał się jednym z symbolów oporów Polaków przeciw zaborcom. Postać rzeczywiście ciekawa. Można powiedzieć, że zaraz po egzekucji stał się takim męczennikiem sprawy polskiej. On zresztą przed samą egzekucją wypowiedział takie zdanie pożegnalne do rzeszy 10-tysięcznego tłumu, który obserwował, jak Rosjanie mordują jego i jego kapelana Wilczyńskiego. Wypowiedział takie zdanie pożegnalne skierowane do braci, sióstr, do dzieci, mówiąc z nich, że ginie za naszą kochaną Polskę. Tak brzmiały ostatnie słowa kapłana. Ta egzekucja publiczna miała stać się taką okazją do zastraszenia społeczeństwa, żeby nie podejmowało podobnych aktów narodowo-wyzwoleńczych, jakim było powstanie styczniowe, ale jak zwykle bywa w takich przypadkach, przyniosła ona skutek wręcz odwrotny. Ksiądz Brzuska już za życia cieszył się taką estymą społeczeństwa. Otaczała go pewna legenda. Po śmierci ten ostatni walczący powstanie stał się jednym właśnie z symbolu oporu Polaków przeciw Rosjanom. I tak go później traktowano przez kolejne lata po odzyskaniu niepodległości. W dwudziestoleciu międzywojennym odsłonięto pomnik ku czci tego księdza. Monument w formie pamiątkowego głazu stanął także nieopodal Sokołowa we wsi, w której się ukrywał. Natomiast prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku uhonorował legendarnego duchownego pośmiertnie orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem, a więc rzeczywiście ta legenda księdza Brzuski przetrwała i niosła kolejne pokolenia Polaków. Warto też pokazać, że należał do całej plejady duchownych, którzy angażowali się w XIX wieku w naszą walkę narodowo-wyzwoleńczą, a kiedy okazało się, że zbrojne powstania nie przynoszą pożądanych efektów, to właśnie w znacznej części na księżach, zwłaszcza w zaborze pruskim, spoczywała tak zwana praca organiczna, organizowanie społeczeństwa w różnego rodzaju społeczne inicjatywy, gromadzenie majątku w polskich rękach, ale przede wszystkim troska o to, żeby wychowywać kolejne pokolenia Polaków w duchu takim narodowym, społecznym, katolickim. Więc Brzuska był takim właśnie symbolem kapłana, który był wielkim polskim patriotą, który całe swoje życie poświęcił walce o niepodległą ojczyznę. Dodać należy, że został stracony w stosunkowo młodym wieku. Niektórzy przeciwnicy, bo ksiądz Brzuska miał także przeciwników i ma ich do dzisiaj wśród licznych biografów, uważają, że ta śmierć była bez sensu, że mógłby jako kapłan, który cieszył się właśnie taką estymą przez następne 20-30 lat po upadku powstania, organizować społeczeństwo, udzielać się społecznie. Są też tacy, którzy zarzucają mu, że właśnie jako kapłan nie powinien brać bezpośrednio udziału w walkach powstańczych, bo rzeczywiście oprócz tego, że był kapelanem, to brał również udział w kilku bitwach. No to oczywiście jest temat na dyskusję między historykami, może nieraz bardzo przydługą. Ja tylko powiem, że rzeczywiście on stał również na czele powstańczych oddziałów i to już na początku powstania, ale akurat w jego przypadku było to zupełnie przypadkowe, ponieważ w wypadzie zbrojnym, na którego stanął czele w Łukowie, no nagle zawiódł ten, który miał wojskiem dowodzić i nie było innego wyjścia. Więc jak zwykle zresztą w takich przypadkach postaci wyróżniających są i przeciwnicy, i wielcy sympatycy. Niemniej jednak właśnie ksiądz Brzuska na zawsze pozostanie jednym z bohaterów powstania styczniowego, tym, który jako ostatni wyższy rangą dowódca został przez Rosjan stracony.
Historia żywa.
Ja zawsze jestem za tym, żeby produkować jak najwięcej historycznych filmów, bo teraz też taki świat jest, że mało ludzi już czyta, a dobra produkcja filmowa rzeczywiście potrafi zainteresować historią. Jeszcze niestety nie byłem na tym filmie, oczywiście zajawki widziałem, śledzę się toczące dyskusje. No i powiem tak, że czas najwyższy, nie tylko, że była potrzeba, ale czas najwyższy, panie redaktorze, że pojawiają się takie produkcje, które właśnie pokazują naszą narodowo-wyzwoleńczą walkę, te najważniejsze wydarzenia, w których walczyliśmy o niepodległość. Tutaj liczba zaniedbań i tematów, które jeszcze nie zostały poruszone, jest bardzo, bardzo długa. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni, że doczekamy się nie tylko powstańczej epopei, ale także chociażby polskiej organizacji wojskowej, czy też rodzącego się w dniach odzyskania niepodległości harcerstwa, obrony Lwowa, także wielkich bitew II wojny światowej, które zapisały się w naszej historii, czy to polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy też walki polskiego państwa podziemnego. No, to są tematy, które wciąż jeszcze czekają na realizację i które mogą pomóc w zachwyceniu się polską historią, bo historia jest tylko ciekawa.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Słuchacie Historii Żywej.
A za chwilę kolejny fragment audycji dokumentalnej o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, w blakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panien. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miasta srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białołanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Teraz fragmenty audycji o arcybiskupie Antonim Baraniaku, audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Miżyńskiego, a wśród rozmówców m.in. siostrzeniec arcybiskupa Baraniaka Zenon Łakomy, Cherubina Majchrzak pracująca w kancelarii arcybiskupa oraz arcybiskup Marian Przykucki, jego sekretarz. Rok 2024 jest rokiem Antoniego Baraniaka.
W październiku 1957 roku odbywa się ingres do katedry na Ostrowie Tumskim.
Od tamtej pory arcybiskup Antoni Baraniak związany jest z Poznaniem.
Ale żyje nie tylko sprawami kościoła lokalnego.
Był na każdej sesji soborowej. Należał do Komisji dla Spraw Kościołów Wschodnich. A poza tym stał na czele takiej komórki, która interesowała się reformą kalendarza. Gdyby to zostało uchwalone na soborze, to byśmy mieli 13 miesięcy, bo taki był projekt. 13 miesięcy, miesiąc miałby 28 dni i jeden podwójny dzień, to miał być 15 sierpnia.
Korespondencja była bardzo szeroka, w różnych językach, dużo z zagranicy, no to on wieczorami to wszystko robił, nie? Taki był wymęczony tym więzieniem, że on nie sypiał dobrze. Tam godzinę, półtorej to było jego spanie, jeszcze po prostu na fotelu. Tak nieraz przełożona mówiła, że w ogóle się nie kładł do łóżka, bo pewno te nerwy nie pozwoliły, nie?
I tak przez całe życie?
No aż, no, to tak mogę powiedzieć, do wypadku. To potem już do 12 w nocy pracował, a tak to druga, trzecia.
No była katastrofa przecież w 65 roku.
Do wypadku samochodowego dochodzi pod Neklą.
No, to też była ciekawa historia. Proszę wyobrazić, że on jechał chory do Warszawy na konferencję. I ja się bałem jego puścić samego. Więc pojechałem z nim razem. Ale miałem coś do załatwienia w Poznaniu ważnego i przyjechałem pociągiem. A biskup Eter z nim wracał.
Jechał arcybiskup, biskup Eter i kierowca, nie?
Gdybym ja siedział na przejściu, to bym chyba nie żył. Bo to było zderzenie z traktorem, nie?
Przynajmniej mogę powiedzieć, jak opowiadał kierowca, że oni tak powoli jechali, chciał minąć. W tym czasie, jak on wymijał, to ten skręcił w lewo, ale nie dał żadnego sygnału. On nie wiedział, więc uderzył w niego. Tak?
I potem odbicie i na drzewo. To był wypadek poważny. Arcybiskup no, na szczęście sobie niczego nie złamał, poza takimi obrażeniami. Oczywiście trochę twarzy.
Arcybiskup jako tako wyszedł, pewno, że ten wstrząs był, a biskup Eter miał złamane nogi. Nogę, nie nogi, tylko nogę.
Biskup Eter no, od tej pory był zawsze kulawy, nie? Przyjechał pogotowie. Arcybiskup z tego samochodu wyszedł sam. Zabrali ich do Wrześni, do szpitala. No, ale arcybiskup miał tyle przytomności, że teczkę z tymi takimi dosyć poufnymi historiami wziął ze sobą. Jak w międzyczasie ja się zjawiłem drugim samochodem, to proszę sobie wyobrazić, że jak tę teczkę ja wziąłem w swoje ręce, to oczywiście arcybiskup trochę stracił przytomność. Ale do tej pory czuwa.
Tego nauczyło go dotychczasowe życie.
Dyskretny, konkretny, małomówny i bardzo skuteczny.
Przykładem tego jest historia jeszcze sprzed jego uwięzienia.
Z czasów, gdy był sekretarzem i kapelanem prymasa Augusta Chlonda, podobnie jak on, Selezjanina. Razem podczas wojny przeżyli tułaczkę po Francji i Włoszech, razem doświadczali pierwszych lat rządów komunistycznych.
Na łożu śmierci prymas Chlond powierza Antoniemu Baraniakowi misję.
W tym czasie, jak było bezkrólewie i nie było jeszcze prymasa Wyszyńskiego, byłem pewnie ze dwa razy w Warszawie. Spotkałem wujka przy ulicy Narbuta, no i wujek już w ten czas wiedział.
To znaczy, to jest specjalnego rodzaju sprawa.
Biskup ma przekazać papieżowi prośbę, aby następcą Chlonda został biskup lubelski, Stefan Wyszyński.
I teraz arcybiskup Baraniak wziął sobie to bardzo do serca, i on to przekazał.
Ocena była taka, że wuj to w sposób ogromnie zręczny zrobił i tu władza chciała zgłębić, jak to się stało, jakim kanałem te informacje do Rzymu dotarły. Ale tego wuj nie ujawnił nikomu.
Jednak biskup Marian Przykucki zna tajemnicę.
Wiadomość przekazano przez ambasadę szwajcarską.
Szwajcarzy bardzo chętnie się podjęli tej mediacji, bo to wiadomo, że Szwajcaria to najbardziej związana jest z Watykanem przez tych swoich żołnierzy, przez gwardię szwajcarską, więc także to nie było trudności tutaj. I on to przekazał do Watykanu, tę wiadomość, no i ona została uwzględniona. On już był w Watykanie znany, arcybiskup Baraniak wtedy, bo on na studiach był tam przecież przez 6 lat prawie.
Tam Antoni Baraniak między innymi obronił 2 doktoraty.
Tajna dyplomacja przyda się także kilkanaście lat później za rządów towarzysza Wiesława, Władysława Gomułki.
Lata 60. są trudne dla kościoła w Polsce.
W tym czasie przypada tysiąclecie chrztu Polski.
Jeśli chodzi o milenia, to trzeba pamiętać, że były 2. Bo było 66, chrzest w mileniu chrztu Polski i 68, gdzie oczywiście święci się tysiąclecie istnienia archidiecezji poznańskiej. Biskupstwa poznańskiego, powiedzmy ściślej.
Szczególny charakter mają uroczystości w 1966 roku w Poznaniu.
Wiadomo, że Gomułka zorganizował milenium przy uniwersytecie. No i wyrażał się bardzo nieładnie o prymasie. Nie nazywał go prymasem, tylko ten kierownik episkopatu.
Kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński, przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej. I to zresztą przebija z całego orędzia. I kardynał Wyszyński dalej mówi: i dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią. I będziemy nadal, ilekroć trzeba i gdzie będzie potrzeba, zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa. No trzeba by sobie postawić pytanie, a co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki. O, i macie politykę.
Widok był niesamowity, chociażby w Swarzędzu, pamiętam. To była taka zabawna historia. Ci Gomułka i ci partyjniacy włączyli się w nasz korowód episkopatu. Wtedy jak się zorientowali, że przejeżdżają wozy rządowe, nie prawda, to wszyscy się odwrócili tyłem.
Były barany Szydlaka i owieczki Baraniaka.
To sam jak mówił.
A myśmy jechali znowu, jak zobaczyli, że jest biskup, to odwracali się.
Arcybiskup wierzył swoim archidiecezjanom.
Pozwozili tych ludzi na te gomułkowe spotkanie, a Gomułka potem widział, że oni uciekają wszyscy na Ostrów Tumski.
I tak rzeczywiście było, bo tam poszli, pokazali się i wszystko biegiem do katedry, nie?
A ponieważ ulicami nie mogli przejść, bo milicja stała, więc przez podwórze szli. Takie były historie.
Panu Bogu świeczka i diabłu ogarek.
Albo, jak mówili komuniści, dzięki Bogu wszystko można było wtedy załatwić.
Takie to były czasy.
Opowiadał wujek taką historię już mi, że wysyłali dzieci do pierwszej komunii w innej parafii, żeby nie ujawnić tego. A to była najprostsza droga ujawnienia tego, że dzieci były wysyłane do pierwszej komunii, bo dokumentacja i tak była do kościoła parafialnego przesyłana, a to było przechwytywane, kontrolowane i były dowody rzeczowe na to, jak było zrobione.
Niektórych dokumentów nie przesyła się więc oficjalną drogą.
Dotyczy to między innymi tajnych święceń czeskich księży w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim.
Oni przyjeżdżali jako turyści.
Albi na Targach Poznańskich zgłosili się do arcybiskupa, ustalili dzień, godzinę i przyszli wieczorem.
Na 3 dni niby przyjeżdżali. Jeden dzień rano subdiakonat, następnego dnia diakonat i święcenia kapłańskie 3. dnia. Także w 3 dniach byli święceni. Takie to były sytuacje.
Tylko wiem tyle, że ci księża przyszli, prawda? 2 z Czechosłowacji i arcybiskup wieczorem o godzinie 20 udzielił im święceń.
Tak z 5 razy to było.
Fragmenty audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego. Wśród rozmówców byli Zenon Łakomy, Cherubina Majchrzak i arcybiskup Marian Przykucki. Przypomnę, że rok 2024 to rok Antoniego Baraniaka. Do tej postaci będziemy jeszcze wracać. Ciekawych wątków biograficznych duchownego jest więcej.
Historia żywa.
A za chwilę niezwykle ciekawy wątek historii Poznania z roku 1945. Przybliżam Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w ce, lata w ce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam.
Przez miesiąc trwały walki o Poznań. W roku 1945 bitwa zakończyła się 23 lutego zdobyciem Cytadeli. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek opowiadają, jak Niemcy przygotowywali się do obrony twierdzy Poznań.
W połowie stycznia 1945 roku rozpoczęła się radziecka ofensywa, czyli operacja wiślańsko-odrzańska. Rosjanie bardzo szybko znaleźli się pod Poznaniem. Czy Niemcy w Poznaniu byli gotowi do obrony?
Cały impet operacji wiślańsko-odrzańskiej zaskoczył nie tylko Niemców, ale także samych Rosjan, ponieważ bardzo szybko te iluzoryczne linie obrony rozciągające się między Wisłą a Odrą, no nawet nie można powiedzieć, że pękały, bo one były bardzo często nieobsadzone lub wykończone tylko w kilkunastu procentach. I tak jak dowództwo niemieckie liczyło na to, że powstrzyma przynajmniej część pododdziałów na przyczółkach po sforsowaniu Wisły i ta Armia Czerwona, te jednostki Armii Czerwonej zostaną zatrzymane pod Kielcami, pod Radomiem, za Warszawą, pod Sochaczewem na przykład, no tak okazało się, że bardzo szybko to zostało zniweczone i siły radzieckie no, rozpoczęły pościg, a nawet po prostu marsz przełamujący, tak, że bardzo szybko, w ciągu praktycznie paru dni, padały większe miasta i już pod koniec stycznia, bo w okolicach 20 stycznia, wojska Armii Czerwonej zameldowały się pod Poznaniem.
A jaka była rola Poznania w planie obrony III Rzeszy?
Dowództwo niemieckie zdawało sobie sprawę, że front w końcu ruszy i ostateczną linią oporu miała być właśnie Odra, Wał Pomorski, ale także tutaj zostało zarządzone tak zwane łamacze fal. To były miejscowości, które miały być z rozkazu Hitlera zamienione w twierdze, tak zwany Festungs, które miały bronić się do końca. No tutaj takimi twierdzami miała być Bydgoszcz, Piła, Poznań, Wrocław, Głogów. I po ogłoszeniu takich miast twierdzami no, gorączkowo ruszyły prace obronne. Pamiętajmy, że Poznań miał być broniony na linii z wykorzystaniem przede wszystkim XIX-wiecznych dzieł fortyfikacyjnych. Pomimo, że przestarzałe, to jednak stanowiły jakąś ochronę, ale tu dużo większym problemem niż uwarunkowania naturalne i fortyfikacje poznańskie była załoga Poznania, ponieważ załoga twierdzy Poznań, ta niemiecka załoga twierdzy Poznań, to była absolutna zbieranina tego, co akurat w tym momencie znajdowało się w twierdzy. Po ogłoszeniu Poznania twierdzą i ogłoszeniem alarmu dla twierdzy, żadna z jednostek niemieckich nie mogła już, nawet będąc przejazdem przez Poznań, nie mogła z Poznania wyjechać i wszystkie jednostki, które wycofywały się ze wschodu, weszły w obręb twierdzy, zostawały zatrzymane do dyspozycji dowódcy, pomimo że dowódcy obrony twierdzy, pomimo że ci dowódcy tych pododdziałów często mieli zupełnie inne rozkazy, ale rozkaz o byciu twierdzą przez dane miasto powodował, że wszystkie inne rozkazy były anulowane. Kto bronił Poznania? No przede wszystkim były to jednostki Luftwaffe, które tutaj i pełniły rolę obsługi artylerii przeciwlotniczej, to były załogi dział przeciwlotniczych, to były załogi lotniska Ławica, czy różnych instytucji kwatermistrzowskich. Na przykład pamiętajmy, że Poznań był jednym z największych punktów przerzutowych uzbrojenia i wyposażenia i aprowizacji na wschód. I tą rolę pełnił od 1941 roku, od momentu uderzenia Niemców na Związek Radziecki. I to właśnie ta administracja kwatermistrzowska, logistyczna, dzisiaj byśmy powiedzieli, to była najbardziej rozrośnięta właśnie w Poznaniu. Na drugim miejscu były to personel różnych ośrodków zdrowia, nie tylko szpitali dla rekonwalescentów, ale także ośrodków zdrowia, gdzie żołnierze mogli dochodzić do siebie. No i ostatnie to były jednostki szkoleniowe. Sposób wyszkolenia tych oddziałów stworzonych do obrony twierdzy też był naprawdę bardzo różny, bo nawet jednostki Waffen-SS, które były tu i funkcjonowały, przedstawiały bardzo różny poziom wyszkolenia, bo były to częściowo jednostki, które wycofywały się ze wschodu i to były jednostki bojowe i to były jednostki o dużym doświadczeniu bojowym, ale też były jednostki Waffen-SS złożone z, można powiedzieć, urzędników i żołnierzy drugiej linii, którzy akurat tutaj obsadzali urzędy Waffen-SS. W momencie ogłoszenia alarmu dla twierdzy z nich sformowano jakieś pododdziały. Nie lepiej było z wyposażeniem i na przykład artylerią, ponieważ artylerii było bardzo mało. Pomimo, że Poznań był dużym miastem, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i na przykład tych znakomitych niemieckich dział 8,8 cm, czyli ten Achtkommando, które znakomicie mogły pełnić rolę dział przeciwpancernych, było sporo, ale już załogi tych dział nie były przeszkolone do prowadzenia ognia przeciwpancernego, a nawet jak były, to ich morale czy zgranie pozostawiało dużo do życzenia. No i na koniec chyba smaczek. Tak duży garnizon jak garnizon Poznań, no nie udało tu się zgromadzić etatowej jednostki pancernej. W momencie zamknięcia tego kotła przez Armię Czerwoną w Poznaniu nie znajdowała się żadna zorganizowana duża jednostka pancerna, więc utworzono z różnych jednostek, nawet pojedynczych czołgów, coś, co przyjęło nazwę pancerna rezerwa uderzeniowa, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli taka straż pożarna, która funkcjonowała na różnych kierunkach obrony Poznania i tam, gdzie Rosjanie rozpoczynali atak albo był okazja do kontrataku, tam była używana. I także ten jedyny Tygrys w Poznaniu, to nie jest prawda to, co chciała historiografia okresu PRL-u, że po Poznaniu jeździły królewskie tygrysy i broniły się na każdej uliczce i za każdym rogiem. W Poznaniu raptem był jeden czołg typu Tygrys i był to Tygrys, który przyjechał z warsztatów w Kaliszu. Załoga także była zdekompletowana i dobierana już na miejscu, więc no, to świadczyło jak gdyby o improwizacji obrony Poznania i przygotowań do tych obrony.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc mówi Jacek Butlewski. A kończymy jak zawsze filmowym hitem. Do usłyszenia za tydzień.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.